Hvala Bogu. Zapomniałem, od czego miałem zacząć, ale zacznę w takim razie inaczej trochę. Chciałbym, żebyście zgadli, o kim będę mówił. A będę mówił o pewnym człowieku, który bardzo kochał Pana Jezusa i bardzo był oddany Bogu. I teraz opowiem wam trochę o nim i spróbujcie zgadnąć, o kim to będzie. Więc tak, urodził się ten człowiek w takim niewielkim kraju, ten kraj był między dwoma takimi potężnymi imperiami położony. Pochodził z takiego dobrego, znamienitego rodu, albo królewskiego, a być może książęcego, nie wiemy dokładnie. Wkrótce, jak był młodym chłopakiem, jedno z tych imperium najechało ten mały kraj i w wieku on około 16 lat został uprowadzony do tego imperium jako zakładnik. Zmieniono mu imię tam, o już pewnie wiecie, zmieniono mu imię z takiego imienia, które wyraża takie zaufanie Bogu, na imię, które wyrażało podporządkowanie temu władzy tego imperium. Podczas pobytu w niewoli odebrał staranne wykształcenie, był na studiach w filozofii, wszelkich naukach tego wrogiego państwa, nauczył się też bardzo dobrze języka. Po studiach szybko awansował, to znaczy poszedł w struktury tego państwa i szybko awansował. Wydaje się, że był ministrem szkolnictwa czy nauki, nie wiem jak to nazwać, a nawet przejściowo był premierem, czyli drugą albo trzecią osobą w tym państwie. Ojczyzna w tym czasie była ciągle lennikiem, wasalem, czyli takim poddanym tego wielkiego imperium, a on wiernie służył władzom tego imperium. Ciekawe. Wkrótce, w jakieś 30 lat po tym, jak on znalazł się w tym wrogim imperium, wybuchło powstanie. Jego naród zbuntował się przeciwko tego imperium. Niestety powstanie zostało krwawo stłumione. Mnóstwo ludzi zginęło, towarzyszyła temu grabież, wiele ludzi zostało przesiedlonych i nastąpił koniec jego ojczyzny. Ale nasz bohater ciągle wiernie służył władzom tego wrogiego imperium. Co ciekawe, od młodości był osobą głęboko wierzącą, kochającego Boga, świadomie wierzącą. Starał się ze wszystkich sił kochać i szukać Boga i żyć takim świętym życiem. Regularnie modlił się, studiował Pismo Święte, pościł i dawał świadectwo wiary o swoim Bogu. Podczas panowania jednego z władców uknuto przeciwko niemu spisek. Znaleziono, ten spisek był oparty na tym, że on służył swojemu Bogu. I został skazany na karę śmierci, ale Bóg w cudowny sposób uratował go. Bóg jeszcze za młodości obdarzył go darem mądrości, umiejętności rozpoznawania znaków. Obdarzył go też takim darem, takim proroczym widzenia historii, ale historii też teraz, w tych czasach, kiedy żył, ale też i na przyszłość. Wydaje się, że dożył późnej starości, w wieku około 85 lat spisał tą swoją historię chodzenia z Bogiem. Jak popatrzeć na jego życie, to jest jeden z najbardziej świętych ludzi w dziejach świata. W jego życiorysie nie można znaleźć ani jednego grzechu. Prawdopodobnie grzeszył, ale nie jest nic napisane, że w jaki sposób grzeszył. Był jedną z najbardziej nieskazitelnych osób. Co wam nie pasuje w tym życiorysie? Czy wszystko tak układa się, czy coś zgrzyta? Nie? Nie zgrzyta wam nic? Zgrzyta troszkę. Przynajmniej jedna rzecz zgrzyta, nie? Że on, taki kochający Boga, i jakby taki oddany Bogu, przeniesiony i uprowadzony do tego wrogiego imperium, służył tak wytrwale i tak dobrze władzom i władzy tego imperium. O co tutaj chodziło? Myślę, że domyślacie się, o kim jest, będzie mowa, tak? O kim? Tak, o Danielu. Więc Daniel był tym człowiekiem. I myślę, że akurat dzisiaj jest taki w jakimś sensie szczególny dzień. Wiecie, w rzymskokatolickim kościele jest tak zwana kanonizacja, tak? I można się zastanowić, czy to i dla Polaków to jest ważny dzień, tak ogólnie, nie? Bo to jakby nasz rodak jest kanonizowany. Można się zastanowić, czy to przywiedzie do tego, że Bóg będzie uwielbiony, bardziej znany, czy tak naprawdę doprowadzi to do tego, że powstanie, czy umocni się nawet, nie powstanie, kult bałwochwalczy i ludzie jeszcze dalej w naszym kraju odejdą od Boga. I myślę, że w tym kontekście dobrze jest popatrzeć na Daniela, jak on radził sobie w takim bałwochwalczym kraju, jakim był Babilon. Co wiemy o Babilonii? Myślę, że dość dużo wiemy. Może przeczytam początek Księgi Daniela i to nam też rzuci taki pogląd, będziemy mieć troszkę na co z tym Babilonem się kojarzyło. Od pierwszego wersetu. Trzeciego roku panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nabukadnezar, król babiloński, do Jeruzalemu i obległ je, a Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego, on zaś sprowadził je do ziemi Shinear. On zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. I rozkazał król Aszpenazowi, przełożonemu nad sługami dworskimi, sprowadzić niektórych spośród synów izraelskich z królewskiego i szlachetnego rodu, młodzieńców i tak dalej, bez jakiejkolwiek wady, pięknych z wyglądu, uzdolnionych we wszystkiej wiedzy, obdarzonych bystrym rozumem, pojętnych do nauki i dlatego sposobnym do pełnienia służby w pałacu królewskim. Miał ich też nauczyć pisma i języka chaldejskiego. Jak myślimy o ziemi Shinear, co nam od razu się włącza? Pamiętajcie? Ziemia Shinear? 11 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam jest mowa o wieży Babel. Więc to było to miejsce, gdzie był położony Babilon. Jak popatrzymy, co to znaczy Babilon, Babilon można przetłumaczyć brama bogów, gdzie bogowie według wierzeń ludzi zstępowali na ziemię. Wieża Babel, to pamiętamy, to jest, znaczy pomieszanie, poplątanie, zamieszanie, zamęt, a Babili znaczy właśnie brama Boga. I w czasach, kiedy rządził Nabukadnezar, wydaje się, że ta wieża Babel w jakiś sposób została odbudowana. Na szczycie tej wieży, bo ona mieściła się w tym czasie właśnie w Babilonie, na szczycie tej wieży postawiono świątynię głównego bóstwa Babilonu, Marduka. I ten Marduk był takim bogiem, opiekunem miasta i całego państwa Babilonu. Zresztą w Babilonie było gdzieś 53, tak niektórzy naliczyli, świątynie różnych bóstw, różnych bogów. Innym ważnym bogiem babilońskim był Bóg Nebo. Dlaczego ważnym? Dlatego, że Nabuchodonozor był jakby poświęcony temu bożkowi i to był Bóg, syn tego boga Marduka. O, ciekawe, że Mardukowi towarzyszył taki ktoś, taka postać, wąż smok, który, no, to jest ciekawe, że takie różne symbole tak się ciekawie układają. To, z czego znany był Babilon, to był znany z jakby z ówczesnej nauki, tak? Na czym ta nauka polegała? Polegała przede wszystkim na odczytywaniu różnorakich znaków, więc przede wszystkim był to okultyzm, różne takie czary, ale to niektóre z tych rzeczy doprowadziły do pewnych odkryć naukowych. Więc jak wróżono? Wróżono z wnętrzności ofiarowanego zwierzęta, wróżono z oleju, który rozlewano na wodzie. Coś nam to przypomina? W Polsce coś jest taki, nie? Na Andrzejki, tak? Więc mamy coś z Babilonu, tak? Astrologia, szczególnie w otoczeniu królewskim, to była taka główna nauka, sztuka tłumaczenia snów, uzupełniona jakąś metodą wyganiania demonów, ale też te różne rzeczy miały, tam w Babilonie pewna nauka się też rozwijała. Chodzi o to, że tam naprawdę potrafili ułożyć kalendarz, co jeszcze, podzielili rok na 12 miesięcy, te koło, które wymyślili Sumerowie, podzielono na 360 stopni. Godzinę podzielili na 60 minut, a minuty podzielili na 60 sekund. Więc chodzi o to, że tam jakaś nauka się rozwijała. Owszem, było też coś takiego, że też sztuka lekarska się rozwijała, bracie Jacku. Więc tam jakby leczono ludzi po objawach, ale też przy okazji brano zwykle, lekarz brał kapłana, który wyganiał demony. Więc uważali, że choroba jest związana jakoś z demonami. Więc jakie to było środowisko, w jakim znalazł się Daniel? Zobaczcie, z jednej strony to było środowisko takie demoniczne, okultystyczne, gdzie było pełno różnych bożków, bóstw, którym oddawano cześć. Z drugiej strony było to jakieś środowisko takie jakoś naukowe, takie, nie wiem, chyba niektórzy tutaj mają do czynienia trochę ze środowiskiem naukowym, to wiedzą, że są tam pewnego rodzaju układy, układziki i tak dalej, nie? Tak, Grzegorz? Poza tym było to takie środowisko polityczne, partii politycznych, nie? Bo to było środowisko dworskie, więc wiecie, co w środowisku politycznym się dzieje. Różne intrygi, zawiści, podkopywania i tak dalej. I wyobraźcie sobie, młody, 16-letni chłopak znalazł się bez rodziców, bez wspólnoty, sam. Nie, miał jeszcze towarzyszy, tak? Przynajmniej trzech czy czterech towarzyszy, którzy z nim byli. Znalazł się, ale równie młodych, równie, no po prostu młodych, nie? Niedoświadczonych w życiu. Znaleźli się w takim środowisku. Jak żyć w takim środowisku, które w każdym momencie, ze wszystkich stron niszczy wiarę? Więc miał 16 lat, gdy znalazł się na dworze. Był z plemienia Judy. To, co możemy chyba o nim powiedzieć, to to, że patrząc na jego imię, prawda? Jego imię Daniel znaczy Bóg moim sędzią albo Bóg osądził. To, co możemy domyślać się, że rodzice jego byli pobożnymi ludźmi i włożyli, jakby dali mu dobre zaczątki wychowania takiego pobożnego, żeby szukał Boga. Więc pierwszą rzeczą, jaką dowiadujemy się już z tego fragmentu, to dowiadujemy się, że jak czytamy pierwszy rozdział, że co Nabukadnezar zrobił? Wybrał tych ludzi i oni byli tacy specjalni wybrani, nie? Tacy sposobni do uczenia, piękni z wyglądu, czyli może przystojni, tak, i tak dalej. Mieli umiejętności umysłowe i co zrobił? Posłał ich na specjalne rodzaju studia. Ciekawe, że na tych studiach czego się mieli uczyć? Wiecie, czego się uczyli? Języka, ale uczyli się różnych tej całej nauki tak zwanej babilońskiej. Takie było przygotowanie. I przez to chciał ich przygotować do służby sobie. Miał takich zdolnych facetów od młodości wychowanych, nie? I miał nadzieję, że oni będą służyć. Co jeszcze zrobił, to widać, że dbał o nich, nie? Jak czytamy w pierwszym rozdziale, to co zrobił, pamiętacie, Nabukadnezar, to dawał im potrawy, które sam on jadał. Chciał ich w ten sposób, żeby oni mieli to wszystko, co najlepsze. Co jeszcze zrobił? To zmienił im imiona, czytamy. Więc z takich pięknych imion, które wyrażały zaufanie Bogu, zmienił im imiona Daniel, Bóg moim sędzią, na Baltazar. Wiecie, co znaczy Baltazar? Marduk, bo to inne imię Marduka, to było Bel. Bel ochrania jego życie. Czyli jakby tam było to bóstwo naczelne Babilonu. Ananiasz, Jahwe był łaskawy na Szadrak, prawo Aku. Aku to był Bóg Księżyca. Miszael, któż jest jak Bóg? El, prawda? Miszael. Któż jest jak Bóg? Kto jest na Meszak? Kto jest jak Aku? Azariasz, Jahwe pomógł na Abednego, sługa tego Boga Nebo. Tego Nebo, który jakby był synem Marduka, tego naczelnego Boga. Więc zobaczcie, zmienili im imiona. Po co? Po to, żeby oderwać ich od korzeni. Po to też, żeby ich podporządkować, bo ten, kto nadawał imię, ten jakby czynił się kimś, jakby władcą tego, komu nadał imię. I zmieniono imię Danielowi, ale wam coś powiem. Nie nazywajcie Daniela Baltazarem. Jego kumpli też nie nazywajcie Szadrakiem, Meszakiem, Abednego. Nie nazywajcie ich tak. Dlaczego? Dlatego, że oni ciągle należą do Boga Izraela, do Boga swoich ojców. Zobaczcie, co zrobił ten 16-letni Daniel. A powziął postanowienie, to jest 8 werset, tak? Lecz Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego, ani winem, które król pijał. Więc coś Daniel zdecydował się zrobić. Nie widzimy, nie czytamy o tym, że buntował się przeciwko temu imieniu, ale zdecydował się nie kalać potrawami. O co chodziło z tym kalaniem się potrawami? Myślę, że było kilka przyczyn, które mogły prowadzić do tego, że oni byli skalani. Mogło chodzić o to, że ten król jadał mięso z tak zwanych nieczystych zwierząt, że potrawy mogły być w nieczysty sposób przygotowywane, albo nieczyści ludzie, ci, którzy dotknęli tam zmarłego czy zabitego. Mogły być potrawy z krwią podawane, ale też na stole królewskim spożywano pokarmy wcześniej ofiarowane bożkom. Więc być może chodziło też o to, aby tych potraw nie spożywać. Dlaczego oni? Nie wiemy dokładnie, dlaczego tak Daniel postanowił, ale wiemy, co powodowała ta nieczystość. Ta nieczystość powodowała rytualne oddzielenie od Boga i od innych wierzących w Boga. Więc Daniel nie chciał tego robić. I szczerze mówiąc, są różne teorie, dlaczego Daniel zrezygnował, nie, z tych potrawów, z potraw, ale wydaje się, że to, te potrawy nieczyste przede wszystkim Bóg wprowadził, dlatego jak w Księdze Kapłańskiej III Mojżeszowej napisano, ponieważ ja jestem Pan, Bóg wasz, uświęćcie się, bądźcie świętymi, bo ja jestem świętym. Chodziło przede wszystkim o to, żeby przez to, jak oni się zachowują, co jedzą, żeby pokazywali, że należą do Boga. Święty znaczy oddzielony, oddzielony dla Boga. Więc Daniel, ciekawe jest, że też jak zdecydował się nie kalać tymi potrawami, to nie zrobił to tak, że przyszedł do króla, powiedział, nie będę tego jadł, nie? Bo to jest bałwochwalstwo i w ogóle. Ja nie mogę się skalać. Ale on co zrobił? On poszedł i powiedział, że zrób do przełożonego, zrób z nami próbę. Tak? Zrób z nami próbę na chyba ile? 10 dni? Że będziemy jedli tylko tam warzywa i będziemy pili tylko wodę. I zobaczysz, jeżeli będziemy wyglądali lepiej, to będziemy tak się odżywiać. Jeżeli gorzej, no to trudno. I jak wierzę, oni modlili się w tym czasie do Boga. I co się wydarzyło? Że potem, gdzie to jest napisane, po upływie 10 dni, 15 werset, a po upływie 10 dni okazali się, że lepiej wyglądają i byli tęsi na ciele niż wszyscy mieszkańcy, młodzieńcy, którzy jadali pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca odstawił ich pokarm i wino, które mieli pić i podawał im jarzynę. Zobaczcie, Bóg zadziałał. I myślę, że coś... tak sobie myślę jeszcze jedną rzecz. Wiecie, że dla 16-letniego chłopaka nie jeść mięsa to jest coś. Nie wiem, jak myślę o moim Sebastianie. Nawet jak miał 16 lat, to wiecie, a do tej pory mu to zostało. Przychodzi do domu i od progu już woła: mamo, jest kura, kurczak albo jakieś mięsko. Jeżeli nie ma, to jest niezadowolony. Więc myślę, że dla takich chłopaków, rozumiecie, że nie jeść mięska, to było pewne naprawdę wyrzeczenie. I myślę, że chcę tutaj jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że wydaje się, że te ograniczenie, które sobie narzucili, ten pewnego rodzaju post, pomimo że oni wyglądali lepiej po tej 10-dniowej próbie, wcale nie chodziło o tak zwany post Daniela, który czasami robi się popularny, żeby wyglądać piękniej, nie wiem jak tam jeszcze, zdrowiej i tak dalej. Chodziło tutaj tak naprawdę o to, żeby być blisko Boga, żeby się podobać Bogu. Więc rozumiecie, Danielowi nie chodziło o to, żeby być pięknym, tylko chodziło o to, żeby żyć życiem poświęconym Bogu, żeby się podobać Bogu. I jakby w nagrodę, nie jest tu powiedziane, że w nagrodę, ale Bóg uhonorował ich wierność. I zobaczcie, co Pismo Święte mówi. 17 werset. A Bóg dał tym czterem młodzieńcom znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrości. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. Więc Bóg, honorując ich wierność, to, że oni go tak szukali, obdarzył ich specjalny sposób do służby. I zostali przyjęci na służbę. Jak czytamy, byli 10-krotnie lepsi niż ci wszyscy inni. I tutaj, jak patrzyłem na ten fragment, to tak sobie myślałem. Zobaczcie, Nabuchodonozor wydawało się, że jest taki sprytny. Nie? Posłał im na studia na 3 lata i myślał sobie, no oni będą mi teraz służyli dobrze. Ale myślę, że tutaj się dzieje coś wiele, wiele głębszego. Tak naprawdę ten okres, nawet tych 3 lat, To było studia, ale w szkole Pana Boga. To Pan Bóg ich przygotowywał do służby sobie. Zobaczcie, i obdarzył ich mądrością. To Bóg był z nimi i ich przygotowywał do tego, aby Jemu służyli. Okej. Idźmy dalej. Po zakończeniu tych studiów, tutaj jest powiedziane, że w 12 roku inne tłumaczenia podają, że tak naprawdę o 2 rok chodzi, więc wydaje się, że raczej było to jeszcze w trakcie ich studiów, w trakcie tego 3-letniego uniwersytetu. Miało miejsce takie dziwne wydarzenie. W 12 roku panowania Nabukadenezara miał Nabukadenezar sen. Tak, iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł i kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen i przyszli i stanęli przed królem. I chodziło o to, żeby co? Nie tylko wytłumaczyć sen. Król wpadł na pomysł. Nie? Zobaczmy, czy oni naprawdę potrafią wytłumaczyć sen. I powiedział, słuchajcie, tym razem zrobimy inaczej. Najpierw opowiedzcie mi ten sen i jeżeli opowiecie mi ten sen, to ja będę wiedział, że potraficie go wytłumaczyć. No i tak, takie zadanie postawił. A oni, no, mówią, nikt takich zadań nie stawia. Po prostu opowiedz nam sen, a my ci go wytłumaczymy. No i on widział, że tutaj coś oni zaczynają kombinować. I co? Zezłościł się i powiedział, jesteście mi niepotrzebni. W takim razie wyrok śmierci. Kazał ich zabijać. Ale wydaje się, że też to dotyczyło Daniela i jego towarzyszy. Jak Daniel w tej sytuacji podstąpił? Wtedy Daniel mądrze i roztropnie, zobaczcie, co tu jest powiedziane, mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy. Dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. A na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi, Azariaszowi, to jest 17 werset, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy. Więc on, pomimo że miał jakiś dar już być może, pobiegł i prosił, módlmy się i on wierzył, że Bóg ma moc objawić ten sen, no bo Bóg ma. I ciekawe, że tu jest to podkreślone, że mądrze i roztropnie, więc on najpierw się dowiedział, o co chodzi dokładnie, a potem zareagował. I ciekawe jest to, że Bóg chętnie objawił mu tą tajemnicę. I czytamy, wtedy Danielowi, 19 werset, wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Znowu jedna rzecz tutaj zwróciła moją uwagę. Daniel jeszcze jakby nie sprawdził, czy to rzeczywiście o ten sen chodzi. Zobaczcie, że dostał objawienie od Boga, zrozumiał, co to za sen i od razu chwalił Boga. Nie sprawdził przed królem, tak? Czy to rzeczywiście... o czym to mówi? Mówi nam o tym, że on rzeczywiście znał swojego Boga. On wiedział, jaki Bóg jest. I wielbił od razu Boga, że objawił mu tą tajemnicę. Więc nie nazywajcie go Baltazarem. On ufa Bogowi przodków, Bogowi swoich ojców, temu jedynemu Bogowi. I Daniel stanął przed obliczem króla. 26 werset. I odezwał się król i rzekł do Daniela, któremu imię było Baltazar. Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem i wyłożyć go? I zobaczcie, co, jak Daniel mówi. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie. Jest jednak Bóg na niebie. Więc myślę, że trochę tak ciekawie, jak on mówił do tego króla, nikt nie może ci objawić tego, to król może zaczął się już powoli złościć, nie? Bo coś tutaj przyszedł. On mówi, ale jest Bóg na niebie, który zna wszelkie tajemnice, który jest Panem wszystkiego, który zna i który może odkryć, na czym polega ten sen. I rezultat, opowiedział ten sen, opowiedział też znaczenie tego snu, wyłożył znaczenie tego snu. Pamiętacie, o czym był ten sen? Był o tym posągu takim, złożonym z różnych tam, jak to powiedzieć, z różnego rodzaju materiału. I jaki był rezultat ostateczny po wyłożeniu tego snu? 46 werset. Wtedy król Nabukadenezar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadziedlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela, zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. To mówi pogański król. Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tą tajemnicę. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. To jest właśnie to ministerstwo nauki, że tak powiem. I zobaczcie, ale no, dalej czytamy, że on nie przyjął tego zwierzchnictwa, tej prowincji babilońskiej, tylko powiedział, a daj to moim kumplom, nie? I kumple jakby dostali to zwierzchnictwo, a on zachował dla siebie tą pozycję ministra szkolnictwa. Więc nie nazywajcie go Baltazarem, on jest Danielem. On służy swojemu Bogu, a nie Belowi, nie Mardukowi. Idźmy dalej. Minęło około 35-40 lat. Jesteśmy w 4 rozdziale Księgi Daniela. W tym czasie państwo Izrael, Juda przestało istnieć. Właśnie w tym czasie było powstanie przeciwko Babilonii. Zostało to powstanie krwawo stłumione, utopione w morzu krwi. Pozostała część ludności z Judy została uprowadzona, świątynia zburzona, cały sprzęt został zagrabiony. Daniel był już w sile wieku, mniej więcej tak jak ja jestem teraz. Był ministrem nauki, a Nabukodonozar był już stary. Ale jak patrzył na swoje panowanie, tak naprawdę jego panowanie wydawało mu się i tak patrzył, że jest pełne sukcesów. I też patrzył na miasto, które, jak wiecie, rozbudował, odbudował i był z tego tak bardzo dumny. Ale znowu miał sen. Ja, Nabukodonozar, żyłem, 4 rozdział od 1 wersetu. Ja, Nabukodonozar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Jest taki syty, zadowolony z tego wszystkiego, co doświadczył. Miałem sen, który mnie przestraszył, a myśli, które miałem na moim łożu i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbici, czarownicy, chaldejczycy i astrologowie i opowiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. Jemu opowiedziałem sen. Więc Nabukodonozar nie za bardzo był pojętnym uczniem, wydaje się, nie? Już widział, że ci magowie, astrologowie i tak dalej nie potrafią wytłumaczyć snu, nie? Nie znają go, a ciągle jak przyszło co do czego, to odwoływał się do nich. Pamiętacie, tutaj jest właśnie to, przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar według imienia mojego Boga. Tu jest to właśnie potwierdzenie znaczenia Bel ochrania jego życie. I co w tym śnie było? Znowu okazuje się, że tylko Daniel potrafi wytłumaczyć ten sen. Ten sen tak naprawdę z powodu pychy Nabukodonozara jakby zapowiadał jego upokorzenie. Jego upokorzenie, jeżeli się nie nawróci do Boga, jeżeli coś nie zmieni w swoim życiu, to w tym śnie Bóg zapowiadał, że upokorzy go. I tak troszkę, żeby przybliżyć, dlaczego Nabukodonozar mógł być dumny z tego Babilonu, jak sobie wyszedł tam, wiecie, a może tutaj przeczytam nawet, 26 werset. Gdy bowiem król Nabukodonozar po upływie 12 miesięcy od tego snu przechadzał się po pałacu królewskim w Babilonii, odezwał się król i rzekł, czy to nie jest ów wielki Babilon, który zbudowałem na siedzibę króla dzięki potężnej mojej mocy i dla uświetnienia mojej wspaniałości? Więc był naprawdę dumny z tego. A miał być z czego dumny, wiecie? Tak naprawdę Babilon był niezwykłym miastem z tych czasów. Na przykład cesarski Rzym miał mury obronne o długości około 10 kilometrów. A wiecie Babilon jakie? 16 albo nawet niektórzy mówią 18 kilometrów. Te mury tam jakieś się nazywały, im Bel był łaskawy, 2 mury były zresztą i wzniesiony na Bela. Każdy z tych mur miał 8 metrów grubości. Były 2 mury, które otaczały ten Babilon. Co było ciekawe, to Nabuchodonozor, za czasów Nabuchodonozora to miasto było tylko po jednej stronie Eufratu, a on zbudował też drugą część po drugiej stronie Eufratu razem ze swoim ojcem. I co ciekawe, zrobił takie coś, taki, jak to powiedzieć, inżynierski arcydzieło. Przekopał tunel 120-metrowy pod Eufratem. Wiecie, to było niespotykane coś. Proszę? Tak, jakby pierwsze metro. Można było z jednej strony na drugą się dostać. To było coś naprawdę, taka sztuka inżynierska. Co jeszcze? No, odbudował te wieże Babel, na której postawił tę świątynię tego boga Marduka. Co jeszcze? No, tam była ta brama Isztar, taka piękna, gdzieś można, jak wejdziecie gdzieś na Google, to można zobaczyć. To jest taka jedna z piękniejszych rzeczy. I jeden z siedmiu cudów świata. Pamiętacie, co to było? Ogrody Semiramidy. Tak? Jak wiszące ogrody Semiramidy. Więc naprawdę to było coś, z czego mógł być dumny. A oprócz tego zbudował niezłe imperium. I co się wydarzyło, gdy on się tak przechadzał, taki był dumny, zadowolony? A gdy słowo to było jeszcze na ustach króla, zagrzmiał głos z nieba. Oznajmia ci się, królu Nabuchodonozorze, że władza królewska zostaje ci odjęta. Odjęto mu władzę królewską, wygnano go gdzieś, żeby żył ze zwierzętami. Jakieś dziwne rzeczy się z nim podziały. Paznokcie, włosy go obrosły i żył jak zwierzę. I po jakimś czasie nawrócił się do Boga. Uznał Boże panowanie. W 34 wersecie czytamy, 33 może. W tym właśnie czasie powrócił mi rozum i dostojność i powróciła moja okazałość na chwałę mojego królestwa. Moi doradcy, moi dostojnicy szukali mnie i znowu przywrócono mnie do godności królewskiej i dano mi jeszcze większą władzę. I teraz słuchajcie, teraz ja, Nabuchodonozor, chwalę i wywyższam Króla Niebios, gdyż wszystkie Jego dzieła są prawdą i Jego ścieżki są sprawiedliwością. Tych zaś, którzy pysznie postępują, może poniżyć. Więc wydaje się, że w końcu dotarło do Niego, że jest Bóg na niebie. Bóg, Pan Panów, Król Królów, od którego zależy wszelka władza, który panuje suwerennie nad każdym królestwem, który jest tak naprawdę prawdziwie królem. I zobaczcie to wyjaśnienie, znowu dzięki komu on uznał panowanie tego króla. Dzięki Danielowi, więc nie nazywajcie go Baltazarem. Idźmy dalej. O, chyba tak? Potwierdzenie. Amen. Gdy Daniel miał już około 80 lat, więc taki dość duży przeskok czasowy, ciągle służył na dworze. Nabuchodonozor mierzył już od jakichś kilku, czy kilkunastu, czy kilkudziesięciu lat. I Pan Bóg dał jeszcze możliwość Danielowi świadczenia wobec kolejnych władców, wobec Belsazara, który był koregentem Nabonida, i Dariusza Meda, tego, który zdobył Babilon. Więc w 5 rozdziale czytamy o tym Belsazarze. I imię jego znaczy niechaj Bel ochrania króla. Wydaje się, że już Daniel, chociaż mieszkał na dworze, nie pełnił jakiejś żadnej oficjalnej funkcji. I w tym czasie, może przeczytajmy. Król, 5 rozdział. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nabukadnezar zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni z domu Bożego w Jerozolimie, a król i jego dostojnicy, jego żony i nałożnice pili z nich, pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. I zobaczcie, jego ojciec nie ośmielił się na coś takiego, a on popił sobie, prawdopodobnie, w tym, wiecie, jak się patrzy na historię, to, co się działo, on siedział za murami i świętował, podczas gdy ten Dariusz Med stał ze swoją armią wokół i Babilon był otoczony. Ale Belsazar był tak pewny swojego, że zrobił po prostu ucztę. I w tej uczcie jeszcze dopuścił się pewnego rodzaju świętokradztwa, że wziął te naczynia, które były na usługach Boga Najwyższego, prawdziwego Boga, o którym powinien wiedzieć już, nie? Choćby od swojego ojca. I to, co robili, to nie tylko pili, ale wysławiali bogów, bożków, demonów tak naprawdę. I wtedy pamiętacie, co się wydarzyło. Ukazała się ręka, która wypisała wyrok. Mene, mene, tefel, uparsin. Wiemy, że nikt nie potrafił odczytać. Belsazar zawołał różnych tych wróżbitów, magów i tak dalej i nikt nie potrafił odczytać. Wtedy weszła królowa matka i powiedziała: jest mąż w twoim królestwie, na którym spoczywa duch świętych bogów. W dniach twojego ojca, to jest 11 werset, w dniach twojego ojca znajdowano u niego oświecenie, rozum, mądrość, jak mądrość bogów. Król Nabukadnezar, twój ojciec, ustanowił go przełożonym nad wróżbitami, czarownikami, chaldejczykami i astrologami. Dlatego, iż Daniel miał nadzwyczajnego ducha, wiedzę i rozum do wykładania snów, do rozwiązywania zagadek i do wyjaśniania tajemnic, król nazwał go Beltazarem. Niech więc teraz wezwą Daniela i niech poda wykład. I rzeczywiście Daniel przyszedł i powiedział wykład tego snu. Myślę, że dla niego to było mocne przeżycie, jak zobaczył, wszedł na tą ucztę, naczynia świątynne, to serce mu się o mało nie pękło, jak zobaczył takie świętokradztwo. I co powiedział? Oto napis, a taki wykład twojego słowa. Mene, Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. Tekel, jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. Peres, twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. I znowu ten go, pomimo tego, że Daniel nie chciał nic, wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. Ale zobaczcie, tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski, a Dariusz Medyjczyk objął królowanie, mając 62 lata. Tak się skończyło. I znowu chwałę odebrał sobie Bóg, bo zobaczcie tutaj nawet, że jak ta królowa matka przedstawiała tego Daniela, jak go przedstawiała, nie nazywała go już swoim pierwszym imieniem jakby, nie nazywała go Baltazarem, powiedziała, że to jest Daniel, zawołajcie Daniela, którego Nabukadnezar nazwał Beltazarem. Zobaczcie, on został Danielem tak naprawdę, więc nie nazywajmy go Baltazarem, nazywajmy go Danielem. On jest Danielem. Objawiło się jego imię tak naprawdę. Bóg jest sędzią. Bóg przez niego jest sędzią. W rozdziale 6. widzimy, że Dariusz Medyjczyk objął panowanie. I za tego Dariusza, Medyjczyka, widać jak, pomimo że Daniel ma już ile? Około 80, tam ponad 80 lat wydaje się, to kariera znowu rozwija się Daniela. Dariusz Medyjczyk wydaje się, że chciał go uczynić premierem w swoim państwie, więc zaczęły się intrygi, podchody. I ciekawe jest, że ci, którzy mieli ambicje polityczne, chcieli go jakoś wykosić, nie? Z tego wyścigu o fotel. I zobaczcie, co Pismo Święte mówi o Danielu. Tenże Daniel wyróżniał się, to czwarty werset szóstego rozdziału, tenże Daniel wyróżniał się spośród satrapów i ministrów, gdyż był w nim nadzwyczajny duch i król zamierzał ustanowić go nad całym królestwem. Satrapowie zaś i ministrowie szukali w sprawach państwowych pozoru, słyszycie? Szukali pozoru do skargi przeciwko Danielowi, lecz nie mogli znaleźć pozoru do skargi, ani winy, gdyż był godny zaufania, nie stwierdzono u niego żadnego zaniedbania ani winy. Więc szukali haka, nie? Tak jak to się mówi dzisiaj. I nie dało się nic znaleźć na Daniela. Był bezgrzeszny, był doskonały w wypełnianiu tych obowiązków wobec króla, tak? Który nie był tak naprawdę jego królem. I oczywiście to, co zrobili, to postanowili, no skoro nie ma tutaj haka, to znajdźmy jakiegoś haka w jego religii. Wiedzieli, że on modli się, że jest wierny Bogu, więc pomyśleli, w takim razie tutaj znajdziemy jakiegoś haka, stawimy na niego pułapkę. Poszli do Dariusza i powiedzieli takiego coś, co go połechtało. Ustanówmy tak, że przez ile tam, już nie pamiętam, przez jakiś czas wszyscy będą się modlić tylko do ciebie. Więc czujecie, jak władca by coś takiego jakiś usłyszał, no to o, no dobrze, niech się modlą do mnie. I dał się złapać w pułapkę. On nie wiedział prawdopodobnie, on lubił Daniela i ufał mu. On nie wiedział, przeciwko komu ta pułapka została zastawiona. On nie czuł tej pułapki. I wtedy no, ci wpadli, zastali Daniela. Daniel usłyszał to, no ale co? On służył innemu królowi. Więc poszedł i jak zawsze modlił się. Oni wpadli, złapali go. No i zmusili Dariusza do tego, żeby wydał wyrok śmierci, więc on wydał wyrok śmierci i wrzucono Daniela, miano wrzucić do jaskini z lwami. Ciekawe, jak król to zrobił. 17 werset. Wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy. A król odezwał się i rzekł do Daniela, twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. Zauważyliście? Twój Bóg, któremu nieustannie służysz. I później, jak na następny dzień, gdy przybliżył się do jamy, 21 werset, zawołał smutnym głosem na Daniela i rzekł, Danielu, sługo Boga żywego, czy twój Bóg, któremu nieustannie służysz, mógł cię wybawić od lwów? No i okazało się, że tak. Ale chcę zauważyć to, nieustannie służysz. Zobaczcie, nawet ten pogański król zauważył, komu tak naprawdę Daniel służył, u kogo był na służbie. On nie był na służbie ani u Nabukadnezara, ani u Belsazara, ani u tego Dariusza Meda. On był na służbie u króla królów. Nie nazywajcie go Baltazarem, on jest Daniel. On służy królowi królów, sędzi całemu wszechświata, sędzi świata. I co? Mamy jeszcze dość długo tej księgi Daniela. Zobaczcie, jeżeli popatrzymy, od 7 rozdziału zaczynają się wizje, które Daniel miał w czasie swojego życia. Różne sny i wizje. Popatrzymy 7 rozdział, to jest wizja o 4 bestiach. Potem w 8 rozdziale o baranie i koźle, potem objawienie o 70 tygodniach, czyli to on rozważał te proroctwo Jeremiasza o 70 dniach, o 70 latach niewoli, potem w 9 rozdziale wydano edykt o odbudowaniu świątyni i powrocie i rozdziały 10, 12 o przyszłości ludu Bożego. O, taka historia, taka perspektywa, no, wydaje się, do końca czasów. I tylko takie przebłyski. Jeżeli popatrzylibyśmy na drugi rozdział i porównali na przykład z 7 rozdziałem, z tymi wizjami. Drugi rozdział, pamiętacie, to był ten sen o posągu. I 7 rozdział to jest o tych 4 bestiach tam takich. Jeżeli porównamy to, to okazuje się, że ten sen, ten 7 rozdział jest tylko rozwinięciem tego, co było odnośnie drugiego rozdziału. I okazuje się, że każdy z tych rozdziałów, wszystko to pokazuje jedną rzecz, że Daniel świadomie służył królestwu nie temu ziemskiemu, ale temu niebieskiemu. Pomimo, że ono jeszcze jakby nie nadeszło w takiej formie, w jakiej my jesteśmy członkami tego królestwa, to on służył. Zobaczcie, werset 2:44. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud. Zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. To jest królestwo, któremu służył Daniel. I 7, bardzo podobne, 7:26-27. Potem odbędzie się sąd i pozbawią go władzy, chodzi o Antychrysta, aby ją ostatecznie zniszczyć i obalić. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce będą służyć i jemu będą poddane. Więc zobaczcie. Jakbyśmy tak popatrzyli na tą księgę Daniela, to zauważamy jedną rzecz, że Daniel w tym środowisku takim pełnym okultyzmu, pełnym różnego rodzaju intryg, pełnym bałwochwalstwa i królów, takich mocnych królów, służył temu królestwu, temu wiecznemu królestwu, które tak naprawdę miało kiedyś przyjść, ale on już czuł się pod władzą tego królestwa i we władzy tego króla. I jak zobaczymy potem na to nauczanie Pana Jezusa, nauczanie Pawła, to zobaczymy jedną rzecz, że tak naprawdę przez cały czas oni odwoływali się do Syna Człowieczego, o którym mówił Daniel, i odwoływali się do królestwa, o którym wspominał Daniel. Więc jakie wnioski wyciągniemy z tej postawy Daniela? Myślę, że pierwszy wniosek, taki, który się narzuca od razu, to jest: dobrze po Bożemu wychować dzieci w bojaźni Chrystusowej. Nie wiemy, jaka będzie przyszłość. Prawdopodobnie będzie gorzej pod względem bałwochwalstwa, pod względem tego, co na świecie się dzieje. Więc trzeba przyłożyć wszelkich starań, żeby nasze dzieci przeżyły to i żyły dla królestwa. Trzeba ich nauczyć żyć dla królestwa. Co to znaczy żyć dla królestwa? Nie dla obrzędów, nie dla jakichś rytuałów, ale dla życia pod panowaniem króla. Niezależnie kto tutaj będzie, jaka władza przyjdzie, cokolwiek się będzie działo, to żyć i służyć temu jedynemu królowi. I myślę, że druga rzecz, która może nie jest taka wyraźna, ale jest, która przez cały czas się przebija przez to życie Daniela, że on wiedział, co jest ważne. Że nie jest powiedziane, że był napełniony Duchem Świętym, tak? Ale jest powiedziane, że ma ducha. Tak? Jest to powiedziane, że inni, patrząc na niego, widzieli, że ma ducha. I on potrafił rozróżnić. Widzicie, zgodził się na to imię. Mógł się buntować, ale pewnych rzeczy, jak z pewnymi rzeczami się zgadzał, a pewne rzeczy no, zrobił tak, może nie buntując się tak od razu, ale zrobił tak, żeby przynieść chwałę Bogu. I myślę, że potrzebujemy takiej właśnie mądrości. Mądrości, żeby potrafić wybierać, o co walczyć, tak, w tym świecie, w tym zepsutym świecie, a co sobie odpuścić i pozwolić, że żyjąc w bliskości z Bogiem, żeby Bóg odebrał sobie chwałę. I to jest trudne, ale myślę, że jeżeli chodzimy w bliskości z Bogiem pod wpływem Ducha Świętego, to Bóg pokazuje nam to i będziemy, tak jak Daniel, przynosić chwałę Bogu, pomimo, że ten świat jest wokół nas taki zepsuty. Pomodlimy się.